Paryż, RFI, niedziela 10 lutego. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński. Audycję realizują Andrea Kunowa i technik Jean-Philippe. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. W prawyborach amerykańskich sukcesy odnieśli wczoraj Barack Obama, zwyciężając w 3 kolejnych stanach, oraz Mike Huckabee, który zwyciężył w 2 stanach i zmniejszył odległość dzielącą go od Johna McCaina. Na dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium wicepremier rosyjski Siergiej Iwanow groził, że uznanie niepodległości Kosowa spowoduje uznanie niepodległości północnego Cypru. Rząd ukraiński godzi się na spłatę gazowego długu wobec Gazpromu pod warunkiem ominięcia pośredników. Premier Izraela zapowiada, że przywódcy Hamasu odpowiedzialni za ataki rakietowe będą celem operacji odwetowych. Sytuacja normalizuje się w Czadzie. Stolica wraca powoli do życia, a oddziały rebelii szukają schronienia na styku granic Czadu, Sudanu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Lourdes przygotowuje się do jutrzejszych uroczystości 150-lecia objawienia Najświętszej Marii Panny. Dziennik przygotowałem z udziałem Anny Rzeczyckiej, tygodniki przejrzy Agnieszka Kumor, następnie Tydzień w Europie omówi Sylwia Gibbs. Magazyn Polska we Francji przygotowała Anna Bernhardt, rozmawia ona z Piotrem Daszkiewiczem o Konstantym Jelskim, polskim przyrodniku w Gujanie. Na koniec magazyn piosenki francuski sporządziła Katarzyna Zawicka. Tu Paryż, oto wiadomości. Prawybory amerykańskie robią się coraz ciekawsze. Wśród demokratów Barack Obama odniósł wczoraj zwycięstwo w 3 kolejnych stanach – Washington, Nebrasce i Luizjanie. Przy czym w 2 pierwszych zebrał aż 2/3 głosów. Według obliczeń niezależnych instytucji prawie że dorównuje on obecnie Hillary Clinton w liczbie delegatów z 1096 do 1112. Każdy z nich ma jednak na razie poparcie dopiero połowy tej liczby delegatów, która konieczna jest do nominacji na kandydata Partii Demokratycznej. Po stronie republikanów faworyt, czyli John McCain, został rozgromiony w stanie Kansas, gdzie 60% głosów zdobył Mike Huckabee, pobity przez tego ostatniego w Luizjanie 44-42% i ma bardzo nieznaczną tylko przewagę w pierwszym etapie prawyborów w stanie Washington. Mike Huckabee ponownie uwierzył w swoją gwiazdę. Ludzie widzą, że jest jeszcze możliwość wyboru do zakończenia tego wyścigu jeszcze daleko, mówił po ogłoszeniu wyników. Dziś kaukus demokratów w stanie Maine, we wtorek prawybory w Virginii, Maryland i dystrykcie Columbia. Dobiega dziś końca 44. doroczna konferencja bezpieczeństwa w Monachium z udziałem przedstawicieli Europy, USA i Rosji. Agencje odnotowują głównie wypowiedzi amerykańskiego sekretarza do spraw obrony Roberta Gatesa oraz rosyjskiego wicepremiera Siergieja Iwanowa. Iwanow wystąpił z zapewnieniami, że Rosja nie szuka ani konfrontacji, ani dominacji gospodarczej i nie zamierza też dać się wciągnąć w wyścig zbrojeń. Iwanow sugerował nawet, by Rosja i USA otwarły drogę dla przygotowania nowego międzynarodowego traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Wszystko to spotkało się z dosyć sceptyczną reakcją słuchaczy, bo nie dalej jak w piątek Putin mówił coś dokładnie przeciwnego, a ponadto, jak wiadomo, Iwanow został odsunięty od rywalizacji o fotel prezydencki po Putinie na rzecz Miedwiediewa. Nie wiadomo więc, zaznacza Reuters, jaki jest rzeczywisty ciężar słów Iwanowa. Prócz tego Iwanow wyraził opinię, że uznanie niepodległości Kosowa może doprowadzić do uznania niepodległości północnego Cypru, co można odebrać jako groźbę. I jakkolwiek Iwanow zastrzegał, że Rosji chodzi tylko o to, by poprzez jednostronne uznanie Kosowa nie otwierać puszki Pandory i że, to też cytat, Rosjanie nie będą bardziej proserbscy niż sami Serbowie. Koniec cytatu. Tuż przedtem wysoki przedstawiciel Unii Javier Solana wyraził ubolewanie, że Rosja nie przyczyniła się do znalezienia rozwiązania dla problemu Kosowa. Dodajmy, że poparcie Moskwy dla niepodległości północnego Cypru jest bardzo mało prawdopodobne. Rosja przekreśliłaby tym samym doskonałe stosunki, jakie łączą ją z Grecją. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates powtórzył dziś przestrogę, jaką sformułował 3 dni temu na pokładzie samolotu, którym leciał do Europy. Porażka w Afganistanie byłaby zachętą dla międzynarodowego terroryzmu i sprowadziłaby bezpośrednie niebezpieczeństwo na Europę. Stwierdził on, że w szczególności europejska opinia publiczna nie docenia rozmiarów tego zagrożenia, co utrudnia rządom decyzję o udziale w siłach NATO w Afganistanie, czyli w ISAF-ie. Jeśli chodzi o skuteczność tamtejszych operacji, naczelny dowódca NATO, generał Ben Craddock, oświadczył, cytuję, nie przegrywamy, natomiast nie dosyć szybko wygrywamy, a to przez brak wystarczającej ilości ludzi w terenie. Rząd Ukrainy gotów jest do uregulowania długu gazowego na rzecz Gazpromu, ale bez pośredników. Wicepremier Aleksander Turczynow wyjaśnił, że do Moskwy wyjechała w tym celu delegacja Naftohazu. Gazprom ogroził przerwaniem dostaw gazu dla Ukrainy we wtorek, który akurat jest dniem zapowiadanej wizyty prezydenta Juszczenki w Moskwie, jeśli nie zostanie spłacony dług w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Od czasu objęcia urzędu premiera przez Julię Tymoszenko strona ukraińska żąda jednak, by rachunki były regulowane bezpośrednio, a nie za pośrednictwem spółki Rosukrenergo, należącej w połowie do Gazpromu, a w połowie do dwóch ukraińskich biznesmenów o mafijnym profilu. Równocześnie Julia Tymoszenko zamierza podnieść taryfę za tranzyt gazu przez Ukrainę. Ze swej strony prezydent Juszczenko wyraził obawy, że zmiana obecnych warunków doprowadzi jedynie do podwyższenia przez Gazprom ceny gazu o 30%. Po wczorajszym ataku rakietowym Hamasu, wskutek którego ciężkie rany odniosło dwóch Izraelczyków, jedna osoba dorosła i 8-letnie dziecko, przywódcy izraelscy mnożą zapowiedzi działań odwetowych. Minister spraw zagranicznych Ciepi Liwni oświadczyła, że nie może być żadnej nadziei dla Palestyńczyków z Hamasem u władzy i Zachód musi zrozumieć, że konieczne są stosowne działania. Wicepremier Chaim Ramon mówił o deszczu ognistym, który powinien spaść na miejsca, skąd wystrzeliwane są rakiety. Minister budownictwa mieszkaniowego, Zeev Boim, sugerował wprost ataki na kierownictwo polityczne Hamasu. Wreszcie premier Olmert oświadczył, że na razie nie przewiduje się większej operacji naziemnej, ale że kontynuowane będą ataki przeciw terrorystom, którzy ich wysyłają i tym, którzy się nimi posługują. Jak mówił, nikogo nie wykluczamy. Tydzień po bitwie sytuacja wraca powoli do normy w stolicy Czadu, N'Djamenie. Żołnierze armii rządowej zajmują jeszcze posterunki w dzielnicy Pałacu Prezydenckiego, ale ruch uliczny przywrócono, a w przyszłym tygodniu wznowiony zostanie też lotniczy ruch pasażerski. Powracają też uchodźcy. Liczbę tych, którzy szukali schronienia w sąsiednim Kamerunie w czasie ostatnich walk, ocenia się na 40 tysięcy. Niezależnie od uchodźców, którzy już wcześniej pozostawali w obozach na wschodzie i południu Czadu, w liczbie około 235 tysięcy uchodźców z Darfuru, 150 tysięcy przesiedleńców czadyjskich oraz 46 tysięcy uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej. Tymczasem w kierunku styku granicy Czadu, Sudanu i Republiki Środkowoafrykańskiej zmierza kolumna 150 do 200 pojazdów rebeliantów, którzy prawdopodobnie będą szukać schronienia w tym regionie zupełnie wymykającym się kontroli jakichkolwiek władz. Progresję tej kolumny obserwują siły francuskie, które przekazują informacje armii rządowej. W stolicy Czadu coraz większy niepokój budzą aresztowania przywódców opozycji, których reżim prezydenta Idrisa Deby dokonał zaraz po odparciu ataku rebeliantów. Aresztowano co najmniej kilku deputowanych i działaczy opozycyjnych, a także byłego szefa państwa, Lol Mahamata Chua. Od tygodnia nie ma o nich żadnej wiadomości. Jutro 150 lat objawienia w Lourdes. Anna Rzeczycka.
Do sanktuarium w Lourdes w związku ze 150. rocznicą objawień maryjnych przybyło już ponad 70 tysięcy pielgrzymów, w tym 15 tysięcy Włochów. Pierwsze objawienie się Matki Boskiej świętej Bernadecie Subiru 11 lutego 1858 roku uczczone zostanie jutro rano mszą świętą pod gołym niebem, którą w obecności 800 księży i 29 biskupów odprawi ordynariusz diecezji Tarbes-Lourdes biskup Jacques Perrier. Nabożeństwo niedzielne, retransmitowane przez wiele europejskich stacji telewizyjnych, odprawione także przez biskupa Perrier, zgromadziło dziś przed grotą objawień od 10 do 15 tysięcy wiernych. Obchody 150. rocznicy objawień maryjnych w Lourdes rozpoczęły się 8 grudnia 2007 roku. Zakończą się 8 grudnia bieżącego roku. Ważnym momentem roku jubileuszowego będzie przybycie do Lourdes we wrześniu bieżącego roku papieża Benedykta XVI. Dokładna data jego pielgrzymki nie została jeszcze ustalona. Wcześniejsze informacje o tym, że przyjedzie 8 września, zostały zdementowane. Dzisiaj Ojciec Święty zwrócił się z balkonu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie do wszystkich wiernych, którzy jutro świętować będą 150. rocznicę objawień, zapewniając ich o swej modlitwie i podkreślając, że opatrznościowym zbiegiem okoliczności Tegoroczne obchody w Lourdes zbiegają się z początkiem Wielkiego Postu i jednocześnie ze Światowym Dniem Chorego. Benedykt XVI przypomniał, że Matka Boża ukazała się po raz pierwszy 11 lutego 1858 roku w grocie Masabielskiej, 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu przez Piusa IX. Potem były kolejne objawienia, w końcu zaś Maryja pożegnała się z Bernadettą Subiru, mówiąc w miejscowym dialekcie: ja jestem niepokalane poczęcie. Orędzie, którego Matka Boża nie przestaje głosić w Lourdes, mówił dalej papież, odwołuje się do słów, które Jezus wypowiedział na początku swej publicznej działalności, a których my słuchamy wielokrotnie w dniach Wielkiego Postu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Módlcie się i czyńcie pokutę.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolej na przegląd tygodników, którego w tym tygodniu dokona Agnieszka Kumor.
Na każdej niemal okładce powolny spadek pozycji prezydenta Sarkoziego w sondażach opinii publicznej. Coś nie gra, zastanawia się Le Point. Rozczarowanie rzuca bezlitośnie L'Express. Sarkozy w pułapce Czadu to z kolei nie jest reklama środków wyskokowych, choć najnowszy album Carly Bruni, pierwszej damy piosenkarki, tak właśnie opiewa jej ostatnią pasję miłosną, ale kłopotliwa sytuacja, w jakiej pogrążyła Francję rewolta w Czadzie. Zbyt długo przystrajaliśmy Afrykę w egzotyczny ideał, twierdzi Claude Humbert w artykule wstępnym na łamach Le Point. Po aferze ze stowarzyszeniem Arche de Joie, próbującym repatriować rzekome sieroty z Czadu, po Darfurze Afryka znów powróciła na ekrany francuskich dzienników telewizyjnych. Afryka z jej nieustannymi puczami przeciwko miejscowej władzy i wojskami francuskimi, którym narzuca się często rolę zderzaka. Po okresie kolonializmu uczucia Francji do Afryki oscylują dziś wokół nostalgii i poczucia winy. Jak niegdyś Europa, Afryka rodzi się w bólu. Aż trudno uwierzyć, że poza takimi czarnymi dziurami jak wybrzeże Kości Słoniowej, niegdyś kwitnące Kenia, Sudan czy Czad, teraz są w Afryce miejsca wspaniałe. O wysokim wzroście gospodarczym, 6,2% w skali całego kontynentu na rok 2008 i planach na przyszłość. Le Nouvel Observateur wyjaśnia, w jaki sposób rebeliantom udało się zbliżyć i wejść do N'Djameny, stolicy Czadu. Jedno można powiedzieć, nie był to atak z zaskoczenia, piszą René Bachmann i Henri Guirchon. 2000 bojowników uzbrojonych w kałasznikowy, ręczne wyrzutnie rakietowe i karabiny maszynowe, przewiezionych przez 300 samochodów terenowych 750 km od granicy sudańskiej, zostało rozpoznanych już kilka dni wcześniej przez samoloty Mirage i francuskie patrole. To, co zaskoczyło, to załamanie się linii obrony armii rządowej 50 km przed stolicą. Prawdziwa bitwa rozpoczęła się dopiero po wkroczeniu buntowników do stolicy podczas próby przejęcia neuralgicznych punktów miasta. Rebelianci stracili swój główny atut, mobilność, a prezydent rzucił do walki wierne oddziały gwardyjskie. Wyposażone w przestarzały sprzęt radzieckiej produkcji, 4 śmigłowce MiG-24 i MiG-17, pilotowane przez rosyjskich i meksykańskich najemników. Podczas gdy prezydent zabarykadował się w swym pałacu na brzegach rzeki Szari, do tego stopnia jego sytuacja wydawała się beznadziejna, że Francja zaproponowała mu ewakuację śmigłowcem. Szala przechyliła się na jego stronę. Rozproszone oddziały rebelianckie, bombardowane nieustannie przez rządowe lotnictwo, zostały wyrzucone poza miasto. Rebelianci ogłosili gotowość zawarcia rozejmu pod płaszczykiem ulżenia cierpieniom ludu i ułatwienia obcokrajowcom opuszczenia Czadu. Zażądali też demokratyzacji reżimu. Kim jest zatem prezydent Idriss Déby? Przedstawiciel mniejszości etnicznej Zagawa, plemienia zamieszkującego wschodnie tereny Czadu i zachodnie sąsiedniego Sudanu, ukończył szkołę oficerską w N'Djamenie i szkolił się na pilota we Francji. W grudniu 90 roku Idriss Déby przejął władzę w identyczny sposób, jak dziś próbowali to osiągnąć rebelianci, wkraczając do N'Djameny i zmuszając do emigracji ówczesnego prezydenta. Choć umieścił zyski ze sprzedaży ropy na zablokowanym koncie gwarantującym ich wykorzystanie dla rozwoju kraju, reżim Déby szybko zaczął grzeszyć gigantyczną korupcją, likwidowaniem opozycji, fałszowaniem wyborów. Poprzednia próba zamachu stanu miała miejsce nie dalej jak w kwietniu 2006 roku. Nauczona doświadczeniem Francja stara się zachować zasady współpracy wojskowej. Rząd francuski dysponuje w Czadzie 1250 żołnierzami, eskadrą lekkich pojazdów opancerzonych, 6 samolotami typu Mirage, samolotem zaopatrzeniowym, 3 samolotami cargo oraz 6 śmigłowcami bojowymi i transportowymi. Ma ponadto bazę w Abeche, gdzie stacjonuje 150 żołnierzy. 2 kompanie francuskich komandosów przybyłych z Gabonu zabezpieczyły lotnisko i czuwają nad ewakuacją obcokrajowców. W przeszłości współpraca wojskowa służyła Francji za parawan dla ratowania miejscowych reżimów. Wystarczy wspomnieć Ruandę i operację Turkus, z racji której na Francję spadły oskarżenia, że jej wojska poparły ludobójczy reżim, po czym pomogły winnym masakr w opuszczeniu kraju. Tym razem Francja próbowała otrzymać zielone światło ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ. Interwencji sprzeciwiła się Moskwa. Popierać miejscowy reżim, czy też wydać go na pastwę rebeliantów popieranych przez Sudan? Czy naprawdę Francja nie jest w stanie wypracować nowej polityki afrykańskiej? Artykuł w Le Nouvel Observateur kończy refleksja, czy aby prezydent Sarkozy nie rzuca słów na wiatr, obiecując Czadowi swoje, w domyśle, militarne poparcie. Hugo Chavez niepokoi już nawet samego Gabriela Garcia Marqueza. Kiedy 10 lat temu spotkał on wenezuelskiego przywódcę, ich wspólnego przyjaciela Fidela Castro na Kubie, Marquez miał dla niego bezwarunkowy podziw graniczący z uwielbieniem. Dziś niepokoją go jego bliskie kontakty z marksistowską partyzantką FARC i próba podzielenia Kolumbii z Wenezuelą. L'Express informuje swoich czytelników, że autor 100 lat samotności opublikował wspólnie z innym kolumbijskim pisarzem Apuleyo Mendosą wspólną deklarację. Marqueza niepokoją kontakty Chaveza z FARC, choć sam w latach 70. wielokrotnie występował w roli negocjatora. Opublikowana 3 lutego w gazetach obu krajów deklaracja kolumbijsko-wenezuelska oskarża Chaveza o megalomanię, wskazującą na zły stan zdrowia psychicznego samego zainteresowanego. Prócz polityki, tygodniki dają swym czytelnikom sporą garść kultury. Dobra wiadomość również na łamach L'Express dla miłośników malarstwa, ale także stylu życia genialnego, aczkolwiek lekko despotycznego artysty Picassa. Z okazji wystawy w Muzeum Ganey w Aix-en-Provence, planowanej na rok 2009, zamek Vauvenargues w departamencie Bouches-du-Rhône na południu Francji zostanie po raz pierwszy otwarty dla zwiedzających. Vauvenargues, gdzie Picasso mieszkał w ostatnich latach życia i gdzie został pochowany, należy do Catherine Hutin, córki Jacqueline Picasso. Na swych kulturalnych stronach tygodnik przypomina, że na jesieni tego roku, czyli 2008, Paryż gościć będzie wystawę zbiorową Picasso i Mistrzowie, na której będzie można obejrzeć również płótna Delacroix, Maneta, Velasqueza i innych mistrzów.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Od 5 lutego 2008 roku Ukraina jest oficjalnie członkiem Międzynarodowej Organizacji Handlu, pod warunkiem, że Parlament Ukraiński ratyfikuje porozumienie, ale to chyba tylko formalność. Rosja, która też ubiega się o członkostwo w WTO, ma jeszcze do niego długą drogę. Musi podpisać porozumienia z każdym z około 150 państw członkowskich, włącznie z Ukrainą. Podczas swej niedawnej wizyty w Brukseli premier Ukrainy Julia Tymoszenko zapowiedziała, że Kijów nie będzie utrudniał tej procedury, ale zapowiedziała również w wywiadzie dla agencji France Presse, że zażąda od Rosji w najbliższej przyszłości podwyżki cen tranzytu przez Ukrainę rosyjskiego gazu, a także nawiązania bezpośrednich stosunków handlowych bez, jak to ujęła, wątpliwych pośredników. Pośrednikiem w imporcie gazu do Ukrainy jest zaś firma Rosukrenergo, w której 50% udział ma rosyjska firma Gazprom. Zanim jeszcze Julia Tymoszenko zdążyła złożyć wizytę w Moskwie, aby przedstawić wymienione postulaty, Gazprom, czyli Rosja, ubiegła ją, grożąc odcięciem gazu dla Ukrainy 11 lutego, jeżeli Kijów nie zwróci długu w wysokości 1,5 miliarda dolarów za dotychczasowe dostawy. Według doniesień agencyjnych z Moskwy, Ukraina zaczęła znowu kupować gaz rosyjski, mimo że po pierwszym wielkim konflikcie z Gazpromem w 2006 roku przerzuciła się na import tego paliwa z krajów Azji Środkowej, głównie Turkmenistanu. Prezydent Juszczenko zlecił rządowi Tymoszenko rozwiązać problem w trybie pilnym. Juszczenko jedzie do Moskwy 12 lutego, a więc nazajutrz po ewentualnym zakręceniu kurka gazociągu przez Gazprom. Jego wizyta była przewidziana w ramach protokołu spotkań Komisji Międzypaństwowej, w której uczestniczy także Władimir Putin. Julia Tymoszenko wybiera się także do Moskwy, ale później, prawdopodobnie w końcu lutego 2008 roku. Przez Ukrainę przepływa 80% gazu importowanego z Rosji przez kraje Unii Europejskiej. Komisarz do spraw energii Andris Piebalgs pospieszył z zapewnieniem, że te dostawy, jak poinformował go Gazprom, nie zostaną przerwane. Kolejny rosyjsko-ukraiński spór o gaz rozpoczął się tydzień po spotkaniach premiera Julii Tymoszenko z przedstawicielami Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso zapewnił ją, że za kilka tygodni rozpoczną się negocjacje unijno-ukraińskie na temat porozumienia o wolnym handlu. Unia Europejska jest już pierwszym partnerem handlowym Ukrainy. W najbliższej przyszłości ma znieść kwoty ograniczające import ukraińskiej stali. Julia Tymoszenko spotkała się także w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jaap Hoopsheffer-em. Kijów oficjalnie wystąpił o przyjęcie Ukrainy do planu działań na rzecz członkostwa w NATO, ale Tymoszenko przyznała w Parlamencie Europejskim, że jest to duży problem. Społeczeństwo ukraińskie ma groteskowe pojęcie o NATO. Potrzebna jest publiczna edukacja i debata na ten temat, powiedziała premier Ukrainy. Według najświeższego sondażu 53% Ukraińców jest przeciwnych wejściu Ukrainy do NATO, natomiast 64% jest za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Premier Julia Tymoszenko uczestniczyła 28 stycznia w spotkaniu z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i Delegacji do Spraw Stosunków z Ukrainą w Parlamencie Europejskim. Oto co na temat tego spotkania powiedział nam wiceprzewodniczący Delegacji do Spraw Stosunków z Ukrainą, polski eurodeputowany Andrzej Tomasz Zapałowski.
Na pewno była to bardzo ważna wizyta z punktu widzenia Ukrainy. Myślę, że troszeczkę niedoceniana w Parlamencie Europejskim, ponieważ widać było, że większość sali wypełniali asystenci. Nie było pełnego składu Komisji Spraw Zagranicznych, aczkolwiek kilku najważniejszych polityków składu czy delegacji do spraw z Ukrainą parlamentu, czy też Komisji Spraw Zagranicznych byli obecni Saryusz Wolski, Elmar Brok. Kluczową kwestią była wizyta pani Julii Tymoszenko z przewodniczącym Komisji Europejskiej panem Barroso, ponieważ w tym jakby organie Unii Europejskiej zapadają najważniejsze decyzje, a wizyta w Parlamencie Europejskim miała znaczenie symboliczne. Oczywiście na takim forum, na tak otwartym spotkaniu, które prawdopodobnie było także relacjonowane przez któryś kanał telewizji ukraińskiej, mogły tylko padać bardzo ogólne stwierdzenia dotyczące bardzo ogólnych kwestii związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy.
Jakie jest stanowisko Parlamentu w głównych sprawach dotyczących stosunków Unii z Ukrainą? Czy parlament naciska na zacieśnienie stosunków, czy ogranicza się do popierania obecnych negocjacji w ramach polityki sąsiedztwa?
Na dzisiaj nie ma jakby jednolitego stanowiska parlamentu. Są ogólne deklaracje, że Parlament Europejski widzi bardzo bliską współpracę z Ukrainą. Chodzi tutaj głównie o politykę sąsiedztwa, jak również o ewentualne stworzenie strefy wolnego handlu Unii Europejskiej z Ukrainą. To są jakby takie dwa zagadnienia. A kwestia Ukrainy jest wypadkową dyskusji, która toczy się wewnątrz Unii, także w parlamencie, na temat przyszłej wizji, jak duża ma być Unia Europejska, czy Unia Europejska ma się w dalszym ciągu rozszerzać, czy rozszerzanie Unii Europejskiej ma się zakończyć na niektórych krajach bałkańskich. To tutaj jest problem o tyle poważny, że chodzi o kraj niepośredniej wielkości, terytorialnie największy kraj w Europie, który by, poza Rosją oczywiście, który by znacznie ważył na tym, co by się działo w przyszłej Unii Europejskiej. Tak samo demograficznie bardzo duży kraj, ponieważ 47-48 milionów obywateli także zmieniłoby proporcje. w różnych organach, instytucji Unii Europejskiej. I to jest niezwykle ważne. Także właśnie toczące się dyskusje, głównie w Niemczech i we Francji, te kraje jakby chciały już zaprzestania się rozszerzać o nowe, duże kraje. I stosunek Polski, Wielkiej Brytanii, która uważa, że Unia Europejska powinna co najmniej o tak duży kraj jak Ukrainę w przyszłości się rozszerzyć. I oczywiście ta kwestia jest kwestią jakby taką fundamentalną dla przyszłości Unii Europejskiej, bo Turcja to powiedzmy jest kraj tylko taki quasi-europejski, a Ukraina jednak to jest sfera europejskiego dziedzictwa chrześcijańskiego i także problem, który wiąże się z tym, iż na dzisiaj Ukraina w opinii rosyjskich polityków leży w sferze tak zwanej bliskiej zagranicy, w sferze interesów Rosji. I tutaj kwestie gospodarcze, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę, jakby wstrzymują te główne państwa Unii Europejskiej, tak jak mówiłem, Niemcy, Francję, Włochy, które ostatnio podpisały porozumienia gazowe z Rosją, w kwestii forsowania Ukrainy, wstąpienia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej.
Jak mogłyby się kształtować te opinie po wypowiedzi pani Julii Tymoszenko, która zapowiedziała, że zajmie w stosunku do Rosji w kwestiach energetycznych bardzo pryncypialne stanowisko. Zapowiedziała, że Ukraina wystąpi o podwyżkę kosztów tranzytu gazu na jej terytorium. Jak Unia by się zapatrywała na tę sprawę, pana zdaniem?
Trudno mi powiedzieć jak Unia. Ja mogę tylko stwierdzić, jak ja w oparciu o pewne opinie, które do mnie docierają, na pewno to nie wzmocni Ukrainy. Na pewno takie posunięcia nie wzmocnią Ukrainy, ponieważ jest forsowany gazociąg północny. Są także forsowane ewentualnie gazociąg południowy, tutaj ostatnie porozumienia z Serbią, przez terytorium Serbii, który ma iść nowy gazociąg do Europy Zachodniej, jakby wykazuje jednoznacznie, że Rosja z jednej strony chce zbudować nowe szlaki transportu surowców energetycznych poza obszarami Ukrainy, obszarami Białorusi. I tak mocne stawianie tych kwestii natychmiastowego wykluczenia Gazpromu z rynku ukraińskiego na pewno nie wzmocni pozycji Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ dla państw starej piętnastki ważniejszym, co tu by dużo mówić, partnerem jest Rosja, bo chodzi tu głównie o zasoby energetyczne, ponieważ dotychczasowa polityka zastępowania tradycyjnych źródeł energii poprzez, ogólnie mówiąc, energię odnawialną nie odnosi jakichś znaczących sukcesów, gdyż okazuje się, że te inne źródła energii są bardzo kosztowne, po prostu nie kalkulują się aż tak, jak to się wydawało jeszcze kilka lat temu, gdzie do roku 2020 około 20% energii miało pochodzić ze źródeł odnawialnych na terenie Unii Europejskiej. Tak więc to stanowisko pani Tymoszenko, która też powiedziała, to trzeba podkreślić, iż widzi bardzo dobre stosunki polityczne Ukrainy z Rosją, jakby zaprzeczało, ponieważ dzisiaj polityka rosyjska to w dużym wymiarze to jest polityka energetyczna i po prostu to jest jakby bardzo takie czułe miejsce w rosyjskiej polityce zagranicznej i tutaj Ukraina próbuje naruszać bardzo drastycznie w opinii Rosji oczywiście te interesy.
Była to rozmowa z Andrzejem Tomaszem Zapałowskim, wiceprzewodniczącym delegacji do spraw stosunków z Ukrainą w Parlamencie Europejskim.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy walentynki i chociaż to zwyczaj w Polsce do niedawna jeszcze nie praktykowany, a znany tylko z literatury i filmów, to jednak przyjął się nieźle. Trochę mi to wprawdzie przypomina Dzień Kobiet, kiedy to z lekka pijany mąż wracał do domu, z lekka pijany, bo czcił święto ze swoimi koleżankami z biura. Wracał więc, dzierżąc w dłoni kawałek wymiętego goździka dla swojej żony. Albo jeszcze lepiej, wyciągał steczki szczeniaka, którego kupił w bramie od jakiegoś pijaczka i wpychał go w ręce nieszczęsnej połowicy. Mam nadzieję, że jednak walentynki wyglądają nieco inaczej. Proponuję dziś kilka piosenek o miłości. I nie będzie o nieszczęściach, o rozstaniach, o niechcianych, tylko o miłości po prostu. Nie da się nie zacząć od Edith Piaf, chociaż jej piosenki to już naprawdę klasyka klasyki. Obiecuję potem coś nowszego, ale trzeba oddać papieżowi co papieskie. Edith Piaf, kapłanka miłości. Jej hymn miłości to piosenka, którą znają nawet przedstawiciele dzisiejszych nastolatków. I jestem pewna, że dziewczyny ją sobie nadal podśpiewują.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Ma bonne, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
To przepiękna piosenka, do której słowa napisała Edith Piaf, a muzykę Marguerite Monod. Jej słowa nie są smutne, są tylko wyznaniem wielkiej miłości, która spełni wszystkie żądania, wszystkie warunki, wszystkie oczekiwania i pokona wszelkie trudności, nawet śmierć. Niestety wiąże się z nią niezwykle smutna historia. Edith Piaf zaśpiewa ją po raz pierwszy jesienią 1949 roku w Nowym Jorku, tuż po tym, jak dowiedziała się o śmierci mężczyzny, którego taką właśnie miłością kochała i z którym dzieliła swoje życie. Marcel Cerdan, znany bokser, mistrz świata w wadze średniej, zginął 27 października 1949 roku w katastrofie samolotowej w drodze do Ameryki. Ale inna jej wielka piosenka nie łączy się z żadną smutną historią. Została zresztą napisana dla innego mężczyzny. Została nagrana przez Edith Piaf w październiku 1946 roku, ale wcześniej śpiewają Marianne Michel, jedna z przyjaciółek Edith.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous sommes fait quelque chose. De bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est
j'entends dans moi mon cœur qui
piosenek francuskich można znaleźć naprawdę ogromną ilość piosenek o miłości. Pod tym względem mogą Francuzom dorównać chyba tylko Włosi. Sami Państwo rozumiecie, że strasznie trudno zdecydować się na 3 czy 4, bo przecież była i Dalida, i Barbara, i Brel. Nie ma co zresztą wymieniać, bo na samym cytowaniu nazwisk moglibyśmy spędzić cały czas przeznaczony w naszej audycji na francuską piosenkę i jeszcze końca by nie było. Mój wybór jest więc szalenie personalny. Proponuję Państwu wysłuchanie piosenki Georges Brassensa Les Amoureux de Bain Public. To bardzo ciepła piosenka o zakochanych, przytulających się na parkowych ławkach. Nie kończy się bardzo optymistycznie, ale mimo wszystko pozostawia sporo ciepła i nadziei, przynajmniej dla tych, którzy jeszcze ciągle są zakochani, a nie założyli rodziny i przy okazji miękkich kapci.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Jeszcze jedna klasyka dzisiaj, chociaż ciągle żyjąca, Johnny Holiday. On też zaśpiewał większą liczbą piosenek o miłości, ale ja wybrałam jedną, którą jakoś szczególnie lubię.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes, plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes peines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait.
Obiecywałam, że będzie coś bardziej współczesnego, coś zaśpiewanego przez najmłodsze pokolenie, ale przyznam, że miałam z tym spore kłopoty. Albo były to głupie pioseneczki umcia, umcia, albo były smutne, ponure, pesymistyczne i ociekające czarną smołą. Będziemy więc musieli zadowolić się pokoleniem średnim. Dany Brion i jego przebój sprzed kilku lat, Quand je vois tes yeux.
Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, que c'est là mon âme. Car je suis sans armes, parce que tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire. Mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Tu fais des ravages, je manque de courage pour te déclarer toute la vérité. Je prépare mes discours pour te faire la cour, mais je peux plus bouger quand tu es à mes côtés. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. J'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi.
La salsa,
je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Przeszło wiek upłynął od jedynego wydania w 1898 roku wspomnień Konstantego Jelskiego z Gujany Francuskiej, wspomnień zatytułowanych popularno-przyrodnicze opowiadania z pobytu w Gujanie Francuskiej i po części w Peru od 1865 do 1871. Nazwisko tego uczonego przyrodnika i podróżnika nie jest znane nawet wśród specjalistów zajmujących się przyrodą Gujany lub historią naukowej eksploracji tej zamorskiej części Francji. Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski i Jean-Christophe de Massary postanowili przypomnieć i przybliżyć postać tego wielkiego polskiego podróżnika, któremu zawdzięczamy opis wielu nowych gatunków zwierząt z południowej Ameryki. Książka, która ukazała się niedawno w Krakowie nakładem wydawnictwa naukowego Akademii Pedagogicznej, jest francuskojęzyczną, komentowaną wersją wspomnień Jelskiego z Gujany Francuskiej, a autorzy mają nadzieję, że pozwoli ona na pełniejsze wykorzystanie historycznych kolekcji przyrodniczych.
Konstanty Jelski odegrał znaczącą rolę dla utworzenia europejskich zoologicznych kolekcji neotropikalnych i poznania przyrody Ameryki Południowej. W drugiej połowie XIX wieku liczni przyrodnicy pracowali nad opisem okazów przysłanych przez Jelskiego do Europy. Wiele nazw gatunkowych i rodzajowych zadedykowali oni polskiemu przyrodnikowi. O ile jednak nazwisko Konstantego Jelskiego nadal jest obecne w nomenklaturze zoologicznej, o tyle jego biografia oraz wspomnienia z Gujany pozostają nieznane. Warto je więc pokrótce przypomnieć.
Konstanty Roman Jelski urodził się w Ładzie w 1837 roku. W 1853 ukończył liceum w Mińsku i podjął studia medyczne w Moskwie, które przerwał, by przenieść się do Kijowa, gdzie w 1856 roku rozpoczął studia nauk przyrodniczych. Ukończył je w 1860 roku, uzyskując stopień kandydata nauk. Dwa lata później uzyskał magisterium. Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy pedagogicznej w Nowgorodzie, a w 1862 roku powierzono mu opiekę nad gabinetem zoologicznym na Uniwersytecie Kijowskim.
W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Niewiele wiadomo na temat udziału Konstantego Jelskiego w przygotowaniach powstańczych. Wiadomo jednak, że sytuacja polityczna zmusiła go do szybkiego opuszczenia zaboru rosyjskiego. Bez pieniędzy i bez dokumentów znalazł się w Turcji w bardzo trudnej sytuacji. W 1865 roku przyjeżdża do Paryża, gdzie dzięki pośrednictwu polskich przyjaciół nawiązuje kontakt z firmami zajmującymi się handlem okazami przyrodniczymi i wyrusza do Gujany Francuskiej, w której spędza 4 lata zbierając okazy przyrodnicze, jednocześnie pracując w charakterze pomocnika aptekarza i nauczyciela. W 1869 roku Jelski wyjeżdża na 10 lat do Peru. W 1880 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie, pracując jako kustosz zbiorów fizjograficznych Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł w 1896 roku.
Jak zrodził się pomysł wspomnień Jelskiego? Po powrocie do Europy Konstanty Jelski wykładał historię naturalną na utworzonych przez Adriana Baranieckiego kursach dla kobiet. Baraniecki, przyjaciel z czasów studiów, był bardzo aktywnym działaczem polskiej emigracji, a zarazem dobrze prosperującym lekarzem.
To właśnie Adrian Baraniecki nakłonił Jelskiego do spisania swoich wspomnień z Ameryki Południowej w formie książki przeznaczonej dla uczennic. Do zwyczajów fundatora wyższych kursów dla kobiet należało nakłanianie pracujących dla szkoły profesorów do przygotowywania książek opartych przynajmniej częściowo na treści ich wykładów. Jednakże Jelski nigdy nie dokończył pisania swoich wspomnień. Być może obciążenie zawodowymi obowiązkami, jak i czas poświęcany trójce dzieci i żonie nie pozwoliły mu na dokończenie pracy nad rękopisem wspomnień z Gujany i z Peru. Być może to śmierć w 1891 roku Adriana Baranieckiego przyczyniła się do przerwania pracy zamówionej przez zmarłego przyjaciela.
drugą z bliskich Jelskiemu osób, które odegrały ważną rolę dla historii gujańskich wspomnień, był Józef Sowiński, przyjaciel z kijowskich lat studiów, odnaleziony w Krakowie, jako jeden z pierwszych docenił znaczenie wspomnień. Po nagłej śmierci Jelskiego Sowiński zachował rękopiśmienne notatki przyjaciela, przygotował je do wydania i opublikował na własny koszt. To dzięki Sowińskiemu praca Jelskiego nie przepadła, także dzięki niemu dysponujemy tyloma szczegółami biograficznymi zapisanymi we wstępie do wydania.
Znaczenie gujańskich dokumentów Jelskiego dla współczesnej nauki. Wspomnienia i dokumenty z archiwum Konstantego Jelskiego są unikalnym świadectwem dla historii francuskiej Gujany. Ich znaczenie nie ogranicza się wyłącznie do doskonałego opisu terenowej pracy przyrodnika w Ameryce Południowej w drugiej połowie XIX wieku. To także interesujące opis życia francuskiej kolonii, jej rolnictwa, administracji, mieszkańców, a nawet karnych kolonii, albowiem Gujana była najważniejszym miejscem zesłań francuskich więźniów. Warto dodać, że wartość relacji Jelskiego zwiększa fakt, że podobnych świadectw istnieje w historiografii Gujany bardzo niewiele. W przypadku Jelskiego chodzi w dodatku o obserwatora niezależnego, nie będącego ani mieszkańcem kolonii, ani urzędnikiem administracji. Jest to zatem cenne źródło także dla historyków. Dodajmy, zupełnie dotychczas niewykorzystane, głównie z racji bariery językowej.
Francuskojęzyczne wydanie wspomnień Konstantego Jelskiego jest dobrą okazją, by poznać dzieło tego wielkiego polskiego przyrodnika i podróżnika, o którym rozmawiam z jednym z współautorów książki, z Piotrem Daszkiewiczem.
Konstanty Jelski jest postacią bardzo ważną w historii badań przyrodniczych i barwną. Po zaangażowanym w przygotowywanie powstania styczniowego musiał uciec do Turcji. W Turcji został doradcą rządu. Nie bardzo mu się tam podobało, więc przyjechał do Paryża i z Paryża zawsze marzył, żeby zwiedzić kraje tropikalne. W związku z tym pojechał zupełnie tak, bez żadnych kontaktów, do Gujany Francuskiej. W Gujanie Francuskiej spędził 4 lata.
I stamtąd pochodzą jego wspomnienia, które były opublikowane wiek temu, tak?
Tak. I właśnie ta książka w Krakowie to jest francuskie tłumaczenie wspomnień Jelskiego wraz z całym, że tak powiem, aparatem naukowym, przypisami i wyjaśnieniem okoliczności, w jakich one powstały. To jest o tyle ważne, że te wspomnienia i kolekcje Jelskiego były zupełnie we Francji nieznane, a dotyczy przecież to francuskiego departamentu i kolekcji bardzo rzadkich, bo dużej kolekcji zoologicznej z drugiej połowy XIX wieku.
Czy okazy znalezione, odkryte przez Jelskiego znajdują się w muzeach również francuskich?
Tak, oczywiście. To znaczy Jelski współpracował z wieloma francuskimi przyrodnikami. Współpracował z Maison Véro, to była firma handlująca okazami przyrodniczymi. Jednakże gro okazów znajduje się w Łomnej pod Warszawą, bo przesyłał je do Taczanowskiego i do Branickiego, który był mecenasem polskiej nauki. I te okazy w większości przetrwały. Mówię większości, bo w 14 roku Rosjanie wyewakuowali część do Rostowa i pomimo polskich starań nigdy nie udało się przeszło 400 typów opisowych ptaków okazać. No i jak wiemy, zaraz po powstaniu Niemcy podpalili gmach Muzeum Zoologicznego na Wilczej, no ale wtedy zginęły tylko kolekcje entomologiczne, więc te kilkaset opisowych gatunków ptaków, gadów, płazów, ssaków nadal się znajdują w Warszawie.
Czy w tej książce zdaje się, że są jakieś nowe rzeczy, nowe odkrycie?
Tak, to właśnie książkę napisaliśmy w trójkę z panem Jean-Christophe de Massary, który jest zoologiem, który spędził wiele lat w Gujanie, i panem profesorem Radosławem Tarkowskim z Krakowa, z Akademii Pedagogicznej. Książka została właśnie wydana nakładem wydawnictwa Akademii Pedagogicznej i przygotowując się do tej książki, pan Tarkowski odnalazł archiwum Konstantego Jelskiego, w sumie kilkaset dokumentów zupełnie unikalnej wartości, jego korespondencję z Taczanowskim, jego korespondencję z francuskimi przyrodnikami, jego korespondencję z kolonialną administracją francuską. Niewiele kolekcji przyrodniczych na świecie ma tak bogatą dokumentację.
Jelski jako człowiek.
Jelski jako człowiek był przesympatyczny. Widać to i z jego wspomnień i wspomnień o nim. Wszyscy mu przynosili zwierzęta, wszyscy go zapraszali na kieliszek wina. On później opuścił Gujanę, po prostu zdrowie się pogorszyło z jednej strony, z drugiej strony Taczanowski chciał mieć przyrodnika w Peru i również w Peru. Wszyscy Jelskiego bardzo lubili, łącznie z Antonio Raimondim, jednym z największych badaczy przyrody południowoamerykańskiej, który stworzył w Limie muzeum i właśnie tam przez wiele lat Jelski przed przyjazdem do Krakowa pracował.
Jelski, powiedział pan, nieznany we Francji, a w Polsce?
No, trzeba powiedzieć, że w Polsce niestety kultura przyrodnicza jest bardzo słaba. Jelski jest oczywiście znanym przyrodnikom. Jelski jest znany tym, którzy się interesują poznawaniem przyrody Ameryki Południowej, ale jego wspomnienia, ten polski oryginał nie doczekał się nigdy drugiego wydania na przykład, to, czego należy bardzo żałować.
Jakaś anegdota, która panu utkwiła z życia Jelskiego?
No, z życia Jelskiego to taką anegdotą właśnie ten wspaniały warsztat przyrodnika. Otóż jak Jelski potrzebował rysownika do rysowania okazów, to wpadł na taki pomysł, że się zwrócił do dyrektora, jak wiadomo, Gujana, to były karne kolonie, więzienia, prosząc o wypożyczenie fałszerza pieniędzy. No i mu wypożyczono fałszerza pieniędzy, bo to ci różni więźniowie współpracowali z nim także i właśnie niektóre rysunki, których niestety nie udało nam się jak dotychczas odnaleźć, były robione przez fałszerzy pieniędzy skazanych za to i zesłanych do Gujany, ale to właśnie pokazuje dobrze, jak on świetnie organizował w bardzo trudnych warunkach swój warsztat pracy.
Czy książka wydana po francusku w Polsce ma szansę zaistnieć tutaj w Paryżu?
No to jak większość wydawnictw naukowych, to jest książka przeznaczona jednak dla pewnego wąskiego grona odbiorców. Ja myślę, że ma szansę. Że ma szansę, ponieważ jest ogromne zainteresowanie Gujaną, jej przyrodą, a ta książka jest jednym z nielicznych dokumentów, nie tylko przyrodniczych, ale jest to spojrzenie kogoś kto nie był z administracji kolonialnej. To jest spojrzenie na drugą połowę XIX wieku francuskiej Gujany, widzianej przez bardzo dobrego obserwatora, znakomitego przyrodnika i kogoś, kto był jednak z zewnątrz tam. Także ja myślę, że to jest także cenny dokument historyczny i dlatego ma szansę zaistnieć.
Panie Piotrze, a pana kolejna, następna książka o czym będzie?
Następna książka to także właśnie z panem profesorem Radosławem Tarkowskim przygotowujemy książkę o dwuletnim pobycie w Polsce Jean-Étienne Guettarda w latach 1760-1762, no bo Guettardowi zawdzięczamy pierwszą mapę geologiczną Polski, pierwsze zastosowanie systematyki Linneusza, znakomite opisy polskiej polityki, polskiej przyrody i on także, no niestety w Polsce jest bardzo, bardzo nieznaną postacią, tak? Jego archiwa znajdują się tu w Paryżu, w Muzeum Naturalnym, w Muzeum Historii Naturalnej, no i właśnie chcemy coś zrobić na rocznicę urodzin, bo w tym roku ta rocznica upłynie Guettarda właśnie, żeby przypomnieć jego pobyt w Rzeczpospolitej.
A my się umawiamy na kolejny wywiad. Dziękuję panu bardzo.
RFI. Radio France Internationale.
W języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.